Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Podstawą medycyny jest opieka nad całym człowiekiem, a nie tylko koncentracja na chorobie, przypomniał papież na audiencji dla rzymskiej uczelni medycznej Campus Biomedico.
Rozpoczęła się wizyta ad limina trzeciej grupy polskich biskupów.
Franciszek zachęca do udziału w pokojowej kampanii pod hasłem Milion dzieci modli się na różańcu.
18 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Święto świętego Łukasza, patrona służby zdrowia, papież Franciszek przyjął w południe na audiencji przedstawicieli Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Campus Biomedico oraz członków wspierającej go fundacji. Uczelnia powstała w 1993 roku z inicjatywy Opus Dei, by kształcić lekarzy w duchu służby i wrażliwości na cierpienie człowieka.
Franciszek przypomniał, że podstawą medycyny jest opieka nad całym człowiekiem, a nie tylko koncentracja na chorobie. Musicie zawsze stawiać chorego przed chorobą. Konkretny człowiek powinien znajdować się na pierwszym miejscu. Nie idee, techniki i projekty, ale pacjent, o którego należy się troszczyć.
Miłość do człowieka, zwłaszcza w jego kruchości, w której jaśnieje obraz Jezusa ukrzyżowanego, jest charakterystyczna dla chrześcijaństwa i nigdy nie może zostać porzucona. Katolicka służba zdrowia jest wezwana do dawania świadectwa, że nie ma życia niegodnego przeżycia, takiego, które należy odrzucić, ponieważ nie można na nim zarobić. Placówki chrześcijańskie mają być miejscami, gdzie praktykuje się troskę o człowieka i gdzie nie ma lekarzy i chorych, ale są ludzie, którzy przyjmują się nawzajem i sobie pomagają. To muszą być miejsca, gdzie nie tylko doświadcza się leczenia ciała, ale przede wszystkim terapii ludzkiej godności. Nie należy oczywiście zapominać o znaczeniu nauki i badań. Troska bez nauki jest daremna, tak jak nauka bez troski jest jałowa. Te dwie rzeczy idą w parze i tylko razem czynią z medycyny sztukę, która angażuje zarówno głowę, jak i serce. Łączy wiedzę i współczucie, profesjonalizm i empatię.
Papież Franciszek przyjął premiera Francji, Jeana Castexa. Przybył on do Watykanu z okazji obchodów stulecia wznowienia relacji dyplomatycznych między Francją a Stolicą Apostolską. Była to pierwsza od 2009 roku oficjalna wizyta francuskiego premiera w Watykanie.
Audiencja u papieża trwała 35 minut. Podczas tradycyjnej wymiany darów Franciszek wręczył Jeanowi Castexowi mozaikę przedstawiającą winiarzy, a także orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju i dokument o ludzkim braterstwie. Francuski premier podarował papieżowi oryginalne wydanie Notre Dame de Paris Victora Hugo z 1836 roku, a także koszulkę z autografem argentyńskiego piłkarza Lionela Messiego, który w tym roku przeszedł do klubu Paris Saint-Germain, oraz francuskie cukierki przeznaczone dla biednych. Po audiencji u papieża premier Castex zwiedził Bazylikę Świętego Piotra i Kaplicę Sykstyńską.
Dzisiaj rozpoczęła się wizyta ad limina trzeciej grupy biskupów polskich. Przybyli przedstawiciele metropolii częstochowskiej, gnieźnieńskiej, łódzkiej oraz warszawskiej, a także ordynariatu polowego i kościoła grecko-katolickiego.
Pierwsze kroki biskupi skierowali dzisiaj do Bazyliki Watykańskiej, gdzie modlili się przy grobie świętego Piotra. To, jak powiedział prymas Polski, ukierunkowuje cały ich pobyt w Rzymie, aby rozpocząć go z apostołem Piotrem, wsłuchując się w głos Piotra naszych czasów i usłyszeć od niego słowo skierowane kiedyś przez Chrystusa oraz udzielić odważnej i pogłębionej odpowiedzi na wezwania współczesności. Arcybiskup Wojciech Polak opowiedział o nich Radiu Watykańskiemu.
Pierwsze z nich to jest to wielkie wyzwanie migracyjne. To, co widzimy dzisiaj także przede wszystkim tam na wschodniej granicy Polski. Nie tylko tam, bo przecież także Kościół w Polsce bardzo mocno włączył się chociażby w pomoc dla Afgańczyków. Prosiliśmy, żeby to wsparcie, które 5 września było okazywane, żeby ono było bardzo konkretnie na ten cel spożytkowane. Drugie wyzwanie ogólne to niewątpliwie to wyzwanie, które płynie dla Kościoła po pandemii i sposób, w jaki teraz papież Franciszek podpowiada nam, by nabrać odwagi do nowego duszpasterskiego wysiłku. Chodzi mi tutaj szczególnie o rozpoczęty proces synodalny. Trzecie wyzwanie ogólne to jest to, co wiąże się też z przeżywanym kryzysem, łącznie z tym kryzysem wiarygodności Kościoła. To, żeby znaleźć też światło tutaj w różnych rozmowach, w kongregacjach czy z Ojcem Świętym, znaleźć także konkretną drogę, by ta wiarygodność Kościoła w Polsce była większa.
Szef watykańskiej dyplomacji wspomina zabitego w ubiegły piątek brytyjskiego parlamentarzystę Sir Davida Messa. W służbie sprawom publicznym kierował się najwyższymi zasadami inspirowanymi jego katolicką wiarą i zaangażowaniem w promowanie dobra i dobrobytu swych wyborców oraz całego społeczeństwa, napisał arcybiskup Paul Gallagher.
David Emmy został zasztyletowany przez islamistę somalijskiego pochodzenia podczas spotkania ze swymi wyborcami. Uderzają mnie niezliczone wyrazy nie tylko żalu, ale również świadectwa o jego dobroci, wielkoduszności, wierze i prawości, napisał szef papieskiej dyplomacji. Zamordowany parlamentarzysta otwarcie przyznawał się do swej wiary w przestrzeni publicznej. Był zdecydowanym obrońcą życia, ale z katolickiego punktu widzenia wypowiadał się również w takich kwestiach jak służba zdrowia czy walka z ubóstwem. Powszechnie był znany jako jeden z najbardziej zdecydowanych zwolenników Brexitu. Arcybiskup Gallagher wspomina jego zasługi w budowaniu relacji między Wielką Brytanią i Watykanem. Był on bowiem założycielem ponadpartyjnej grupy parlamentarnej do spraw relacji ze Stolicą Apostolską. Jego entuzjazm i oddanie były wysoko cenione w Stolicy Apostolskiej, zapewnił arcybiskup Gallagher.
Rusza kampania Milion Dzieci Modli się na Różańcu. Inicjatywa organizowana jest od 16 lat przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W modlitwie weźmie udział ponad 180 tysięcy dzieci na całym świecie.
Organizatorzy zapewniają, że liczba przesłanych zgłoszeń pozwala mieć nadzieję, że oficjalna liczba uczestników będzie wyższa niż w zeszłym roku. Swój udział potwierdziło ponad 50 krajów. Modlitwa może przynieść pocieszenie i dać nadzieję cierpiącym w rejonach, gdzie pokój jest zakłócany przez wojny i prześladowania. Jeden z lokalnych liderów kościoła w Birmie, który ze względów bezpieczeństwa poprosił o anonimowość, wystosował specjalne przesłanie, w którym dziękuję za modlitwę i prosi o jej kontynuowanie. Pomysł akcji Milion Dzieci Odmawiających Różaniec narodził się w 2005 roku w stolicy Wenezueli, Caracas. Podczas gdy kilkoro dzieci odmawiało różaniec w przydrożnej kapliczce, niektóre z obecnych tam kobiet przeżyły głębokie doświadczenie obecności Matki Bożej. Spontaniczna modlitwa szybko rozprzestrzeniła się w kampanię promowaną na całym świecie.
Włoska Caritas opublikowała po raz 20 raport o ubóstwie i wykluczeniu społecznym obejmujący ubiegły rok naznaczony przez COVID-19. Z danych wynika, że pandemia co prawda spowodowała wzrost ubóstwa mieszkańców Italii, ale jednocześnie wyzwoliła międzyludzką solidarność i zaktywizowała organizacje pomocowe.
W ubiegłym roku włoska Caritas wsparła prawie 2 miliony osób. Mimo to łączna liczba ubogich zwiększyła się w Italii po pandemii do rekordowych ponad 5,5 miliona osób.
W ubiegłym roku 44% potrzebujących, którzy zwrócili się o pomoc do włoskiej Caritas, zrobiło to po raz pierwszy. Pocieszające jest jednak to, że tylko 30% z nich korzystało nadal ze wsparcia w bieżącym roku, powiedział Walter Nanni, przedstawiciel włoskiej Caritas i jeden z autorów raportu.
Byłoby dobrze, gdyby po pomoc nie wrócił nikt z nowych ubogich. Ale teraz trzeba zająć się tymi 30%, aby nie stali się chronicznie ubodzy. Są także rodziny, które szukają wsparcia z pokolenia na pokolenie. 20% ludzi, którzy przestają korzystać ze wsparcia Caritas, wraca, a potem znów staje na nogi i tak w kółko. Są to ludzie, którzy żyją na granicy ubóstwa i których dochód jest zdecydowanie niewystarczający do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, zwłaszcza gdy pojawiają się wydatki nagłe, na przykład leczenie. Jeśli kryzys ekonomiczny jest długotrwały, to człowiek odkłada co może, ale gdy przychodzi on nagle, jak ten w czasie pandemii, to każdy nagły wydatek w rodzinie może sprawić, że ludzie zostaną bez dachu nad głową.
Chrześcijanie w północnych Filipinach przyjęli rodziny dotknięte burzą tropikalną, która nawiedziła kraj w zeszłym tygodniu. Kilka kościołów zostało przekształconych w tymczasowe schronienia dla poszkodowanych, powiedział ksiądz Gary Patiak, dyrektor akcji społecznej diecezji San Fernando.
Cyklon przyniósł w ciągu 2 dni deszcz równy miesięcznym opadom. Personel filipińskiej marynarki wojennej ciągle zajmuje się pomocą mieszkańcom dotkniętym powodzią spowodowaną przez sztorm w północnych Filipinach. W czwartek władze poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 30, podczas gdy w sumie ponad 50 tysięcy rodzin zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Co najmniej 14 osób zaginęło. W związku z obchodami 25. rocznicy zamordowania arcybiskupa Christopha Ngabo z diecezji Bukavu w Demokratycznej Republice Konga, biskupi potępili ostatnie prześladowania chrześcijan w tym regionie. Nie jesteśmy w stanie normalnie pracować. W ostatnim roku dokonano już 10 ataków na nasze parafie, plebanie i klasztory. Czytamy w oświadczeniu obecnego ordynariusza diecezji arcybiskupa Maroya Rusengo.
Arcybiskup Bukavu potwierdził, że ostatnio nasiliły się ataki na lokalny kościół. Między marcem a październikiem tego roku zaatakowano 7 parafii, szkołę, ośrodek zdrowia i klasztor. Ostatnich ataków dokonano 6 października. Konsekwencje wszystkich tych ataków są ogromne, nie mówiąc o traumie oraz fizycznych i psychicznych śladach, które napastnicy zostawili na naszych wiernych. To cud, że nikt nie stracił życia, kontynuował hierarcha. Kościół katolicki jest jedną z nielicznych organizacji wypowiadających się przeciwko niesprawiedliwości i przemocy w tym miejscu, dlatego ataki wydają się być celowo wymierzone w kościół, napisał arcybiskup.
Dzisiaj do siedziby Radia Watykańskiego powróciły archiwalne nagrania sekcji polskiej, które przechodziły przez ostatnie 2,5 roku proces cyfryzacji w Warszawie. Sekcja polska w ciągu ponad 80 lat istnienia zawsze prowadziła swoje archiwum niezależnie od archiwum papieskiego. Są w nim głosy wielkich ludzi Kościoła w Polsce, a także przedstawicieli świata kultury i nauki, osób bardzo zasłużonych dla historii naszej ojczyzny.
Jezuita ksiądz Leszek Gęsiak, obecny rzecznik Episkopatu Polski, który od początku był zaangażowany w tę inicjatywę, również jako były szef sekcji polskiej, przypomina, że w czerwcu 2018 roku udało się podpisać umowę pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Akademią Ignacjanum w sprawie podjęcia wspólnych działań mogących doprowadzić do cyfryzacji archiwum sekcji polskiej Radia Watykańskiego.
Szczególne słowa wdzięczności należą się trzem podmiotom, jeśli tak mógłbym to sformułować. Pierwsze to Katolicki Uniwersytet Lubelski, a zwłaszcza pan profesor Karol Klauza, którego inicjatywa stała u początku powstania tego projektu. Dalej wielkie podziękowania dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, a zwłaszcza jego dziekanowi, profesorowi Januszowi Adamowskiemu i prodziekanowi Dariuszowi Kuźminie. To są profesorowie, którzy osobiście się zaangażowali w to, by ta cyfryzacja mogła być zrealizowana właśnie na Uniwersytecie Warszawskim na najnowszej aparaturze dostępnej do tego typu prac. No i w końcu podziękowania dla Akademii Ignacjanum, zarówno dla rektora, jego ojca, profesora Józefa Bremera, a także koordynatora tej części takiej praktycznej, technologicznej, transportowej, panu Tomaszowi Konturkowi, za bardzo sprawne organizowanie tych wszystkich przerzutów taśm. Pamiętajmy, że mamy do czynienia ze zbiorami archiwalnymi, które wymagają specjalnych ubezpieczeń.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.